Witam Państwa, Pan siebie Sławkowicz, zapraszam do ostatniej, myślę, części tego artykułu, który pokazuje nam stan, a może nie agonii, na całe nieszczęście, jeszcze nie agonii, na całe nieszczęście powiedział. Nie agonii, ale w każdym razie stan bardzo poważnej, zaawansowanej choroby, która może kiedyś w przyszłości skończyć się agonią. Pewnie skończy się agonią. Czego zresztą serdecznie życzę Stanom Zjednoczonym jako państwu i obywatelom USA. A do tej pory stosunkowo niewiele ten autor tego artykułu mówił o Chinach. No więc tutaj, żeby już być uczciwym, to znaczy on uważa pewnie, że żeby być uczciwym, zaczyna kopać Chiny. No cóż, niestety nic się na to nie poradzi. Muszę i przez to przejść. Cytuję. Oczywiście przy pandemii koronawirusa nie można pominąć kwestii Chin. No bo jakże, gdzie? Gdzie choroba się zaczęła i skąd rozlała się na świat? Oczywiście to jest bzdura. Znaczy, wcale nie jest powiedziane, że tam się zaczęła i wcale nie jest powiedziane, że stamtąd rozlała się na świat, ale taka jest retoryka w tej chwili. I pamiętajcie Państwo o tym, że wojna, najbliższa wojna, znaczy następne odsłony wojny Białego Świata i nie tylko Białego Świata, wszystkich przeciwko Chinom, będą się sprowadzały właśnie do tego twierdzenia, że choroba zaczęła się w Chinach, że rozlała się na cały świat, co oczywiście jest bzdurą. Wcale nie jest powiedziane, że tak było. Ale rozlała się na świat, ostatecznie uświadamiając Amerykanom, jak wielkie jest ich uzależnienie od państwa środka. Choćby w ostatnich dniach dowiedzieli się, że największy przetwórca wieprzowiny na świecie, koncern Smithfield, jest od 13 roku własnością chińskiego koncernu. Tak, to prawda. A chciałem Państwu powiedzieć, że myślę, że nie od 13 roku, tylko trochę później, bo pamiętam, że o tym mówiłem w chińskim kanale informacyjnym, kiedy Smithfielda amerykańskiego przejmowali Chińczycy, albowiem zakłady Smithfielda są w Polsce. Znaczy Smithfield kupił, przejął za darmochę polskie zakłady, kilka dużych polskich zakładów firm przetwórstwa wieprzowego, no i między innymi Kraków. No i byliśmy, znaczy one były własnością Amerykanów, a później Amerykanie sprzedali ich je Chińczykom. Więc ja o tym wiedziałem od dawna, ale to Amerykanie widocznie o tym nie wiedzieli. Co dziś, cytuję, co dziś skutkuje tym, że choć na półkach amerykańskich sklepów zaczyna brakować wieprzowiny, eksport do Chin jest stale zwiększany. A dlaczego by nie? Skoro to chińska firma. Jeszcze większym szokiem w pierwszej fazie pandemii było odkrycie, że duża część leków na receptę w USA jest produkowana w państwie środka w całości, albo ich wytwarzanie nie może, odbywać się bez chińskich komponentów. Skoro Chiny są fabryką świata, a Stany Zjednoczone za sprawą swojej klasy posiadającej, czyli żydostwa międzynarodowego, międzynarodowych koncernów, które mają siedzibę, a jakże w Stanach Zjednoczonych, zdecydowały, iż trzeba wyprowadzić zewsząd, również ze Stanów Zjednoczonych, ale też i z Polski, wszystko, co się tylko da do Chin, bo tam było tanio i tam w dalszym ciągu jest tanio i w dalszym ciągu jest sprawnie i tanio, no to, przepraszam, to dlaczego winić za to Chiny, a nie tych łajdaków, którzy do tego doprowadzili? Tych żydowskich śmieci, którzy do tego doprowadzili? Nie, to Chiny są winne temu. że żydowskie śmieci wyprowadziły produkcję zewsząd. Z Ameryki włącznie, z Polski włącznie, z Europy Zachodniej włącznie. Nie, nie żydowskie śmieci są winne. To Chiny są winne. Według tego człowieka. No i dobrze. No cóż. Cytuję dalej. Uzależnienie gospodarcze zachodniego świata od Chin w połączeniu z wysuwanymi pod adresem Pekinu oskarżeniami, że blokował informacje na temat epidemii, jest co najmniej nietransparentny w kwestii jej początków, o ile nie utrudnia ustalenia, gdzie i jak powstała choroba, mają swoje polityczne konsekwencje. Proszę Państwa, to jest łajdactwo, to co ten gówniany Polaczek napisał, jest łajdactwem wysokiego rzędu. Pan profesor Gut, człowiek, który, epidemiolog, polski epidemiolog, który jest powszechnie cytowany w wielu miejscach, powiedział wyraźnie, że Chińczycy robili i robią aż nadto wiele, żeby udowodnić światu, że nie są temu winni. Temu całemu łajdactwu, które się w tej chwili na świecie dzieje. Na całe szczęście jeden sprawiedliwy wśród tysięcy sukinsynów. A cytuję dalej. Jak pokazały ostatnie badania opinii publicznej, wizerunek Chin jest w Ameryce najgorszy od kilkudziesięciu lat, a sondaż wykonany na zlecenie sztabu relacyjnego Trumpa wykazał, że 55% Amerykanów skłania się do ukarania Chin za postępowanie w sprawie pandemii koronawirusa. I coś znowu przerwą, bo nie mogę inaczej. Proszę Państwa, ci tempi poganiacze krów, czyli cowboy, czyli potomkowie cowboyów. Cowboy, czyli chłopiec od krów. Ci tempi poganiacze, a właściwie przepraszam za wyrażenie, to nie są, oni nie są poganiaczami krów i nie byli, ale ich przodkowie głównie byli poganiaczami krów. I to na nich się wzorowali, na poganiaczach krów wzorowali się Amerykanie. Historia amerykańska, którą znam od dzieciństwa, to jest apoteoza kowboi i dzikiego zachodu. Więc jeśli te tempe amerykańskie, jankeskie mózgi, bezmóżdża właściwie, w ilości 55% skłaniają się do ukarania Chin za postępowanie w sprawie pandemii koronawirusa, to jak Państwo myślicie, dlaczego ja uważam, że kaldera Yellowstone w końcu powinna wybuchnąć? Ano właśnie dlatego, żeby zmieść z powierzchni Ziemi tą plagę przynajmniej jankeskiego debilizmu. Cytuję dalej. Najczęściej pojawiającym się ostatnio w opisach relacji Waszyngtonu z Pekinem sformułowaniem jest zimna wojna. Na razie ma wymiar przede wszystkim gospodarczy, wiążący się z wypełnianiem przez Pekin zobowiązań wobec USA. Tak, Chiny mają zobowiązania wobec USA. Jak mówię, od dawna robienie interesów z Chinami jest kosztowne. Podpisaliśmy wspaniałą umowę handlową, ledwie wysech atrament na dokumencie, a w siadu, że uderzyła zaraza z Chin. 100 umów nie uczyniłoby żadnej różnicy. Szkoda tylu straconych, niewinnych istnień ludzkich, napisał niedawno Donald Trump na Twitterze, jak to ma wrzucać. Proszę bardzo. Podpisaliśmy wspaniałą umowę. To było gdzieś 22 stycznia tego roku. No a tuż potem zamknięto Wuhan. Dobrze, nie będę. Ja tak mogę w nieskończoność. Cytuję dalej. Warto zwrócić uwagę na prowokacyjne użycie pojęcia zaraza z Chin, powtórzonego także przez prezydenckiego doradcę do spraw bezpieczeństwa Roberta O'Briana. Przez ostatnich 20 lat mieliśmy 5 zaraz z Chin. SARS, ptasia grypa, świńska grypa, zaraz teraz COVID i jak długo świat musi walczyć z zagrożeniem zdrowia z Chińskiej Republiki Ludowej. Czyli wszystko z Chin. Ciekaw jestem, dlaczego zapomniał o tych milionach Amerykanów, którzy się zarazili wirusem H1N1 od 9 do 13 roku. Stanów Zjednoczonych. Nikt jest nikąd nie importowany. No ale czegoż można żądać od poganiaczy krów? Zgodnie z umową, cytuję, Chiny powinny do końca roku kupić amerykańskie produkty na kwotę 200 miliardów dolarów. W administracji amerykańskiej trwa dyskusja, czy naciskać na Pekin, zmuszając do wypełnienia zobowiązań, czy raczej iść na ostro pod hasłem obwiniamy Chiny. Wtedy Trump i jego współpracownicy do listopadowych wyborów prezydenckich będą podkreślać raczej to, co dzieli niż łączy. Dodatkową zachętą do tego może być fakt, że rywal Trumpa, były wiceprezydent Joe Biden, przez lata reprezentował miękką linię wobec Pekinu, a obecny przywódca USA w ramach swojej polityki America First cały czas podkreśla konieczność zerwania z gospodarczym uzależnieniem od Chin i powrotu miejsc pracy do Stanów Zjednoczonych. To powroty miejsc pracy do Stanów Zjednoczonych to jest teraz jakiś żart. Antychińskiej retoryce, cytuję, przewodzi Robert A. Leitziger. Leitziger, znajome nazwisko, taki milusi facet z tą czapeczką na głowie. Prezydencki doradca do spraw umów handlowych. Era wprowadzania amerykańskich miejsc pracy, wyprowadzania amerykańskich miejsc pracy za granicę skończyła się. No bo skończyły się amerykańskie miejsca pracy w Ameryce samej. Napisał w artykule w New York Timesie. A wiecie Państwo, co to jest New York Times? To jest żydowska gazeta dla Amerykanów. To jest ten gówno wyborcze, jest dokładnie emanacją tamtegoż. I dalej twierdzi Leitziger. Wiele firm uświadomiło sobie, że przenoszenie miejsc pracy za granicę powoduje ryzyka, które są większe niż osiągane efektywności. Doprawdy? To dlaczego o tym nie wiedziano przez ostatnie 40 lat? To nagle teraz dopiero się dowiedzieli? Długie łańcuchy zaopatrzone narażone są na kaprys lokalnej polityki, protesty pracownicze oraz korupcję. Coś podobnego. Długie łańcuchy zaopatrzeniowe. Do tej pory przez 40 lat nie było problemu z żadnymi długimi łańcuchami zaopatrzeniowymi. Po prostu na statki w Chinach ładowało kontenery, które lądowały w portach amerykańskich. To był długi łańcuch zaopatrzeniowy? Ciekawe. W niektórych państwach, jak Chiny, rząd wspiera kradzież własności intelektualnej. No to jest najważniejsze przecież. Na rzecz lokalnych firm, które następnie stają się największymi konkurentami okradzionych. No cóż, zobaczymy, jak pandemia koronawirusa ułoży stosunki Waszyngtonu z Pekinem. Proszę Państwa, więc to oczywiście ta kradzież własności intelektualnej to jest taki skandal, że to w głowie się nie mieści. Ja mówię o tym od lat. Mówię o tym od lat, albowiem nie ma nic, nie ma większego złodzieja, nie było większego złodzieja w dziejach ludzkości niż biała rasa. To biała rasa, Portugalczycy, Hiszpanie, Angole, Francuzi, Włosi, Amerykanie, a no jak Niemcy, jak wszyscy, którzy tylko trafili na ziemię chińską, kradli stamtąd, co się dało. Dlatego, że to był kraj, powiedzenie mlekiem i miodem płynący, to może bez przesady, ale w każdym razie na owe czasy, te ostatnie 1500 lat, no może trochę jeszcze mniej, od dynastii Tangów, to był 8-9 wiek, kiedy przypadał w przypadało apogeum chińskiej kultury w pełnym tego słowa znaczeniu, chińskich wynalazków, które do tej pory są wykorzystywane przez białe świnie. Nie małpy świnie, ponieważ zostały ukradzione. Ukradzione. Tak jak herbata. Ta zwykła cup of tea. Ja wychowałem się, znaczy mnie wychowano, może inaczej. Mnie wychowano na tym cup of tea. 5 o'clock i cup of tea to przecież była angielska religia. Dopiero, nie wiem, ze 20 lat temu dowiedziałem się, że Angole po prostu ukradli herbatę, ukradli krzewy herbaciane z Chin, aby posadzić to w Indiach, które były ich kolonią. Tak, proszę Państwa. I indyjska herbata wzięła się z kradzieży przez śmierdzących Angoli kradzieży chińskiej herbaty. Takich przykładów są tysiące. Ja wielokrotnie mówiłem o książce Ba. Nie mam jej przy sobie. Cholera. Jest, mam. Geniusz Chin. Roberta Temple. Proszę Państwa, zaopatrzcie się w książkę, kupcie książkę Geniusz Chin Roberta Temple. To jest kompendium kilkudziesięciu tomów, które napisał pan profesor, jego szef, proszę Państwa, Joseph Needham, który napisał tą książkę, znaczy zaczął pisać te kilkadziesiąt tomów mówiących o geniuszu, chińskim geniuszu zeszłych lat, setek lat, tysięcy lat, gdzieś koło 50. lat czy 60. To jest już wszystko zapomniane, ponieważ to jest niewygodne, ponieważ to nie jest prawidłowe. No jak można mówić o tym, że biali kradli przez setki lat wszystko, co się tylko dało. Z zegarem włącznie, z umiejętnością czcionki, przecież mówimy o tym, że Gutenberg, przecież to Gutenberg wynalazł umiejętność czcionki, prawda? No prawda, to był po prostu plagiat chiński. A radło, nie wiem, czy Państwo wiecie, co to takiego. Płodozmian. To wszystko są wynalazki chińskie. O tym można mówić godzinami. Ale lepiej czytać. Nie musicie mnie wierzyć. Poczytajcie właśnie książkę Roberta Temple, Geniusz Chin. To Angol. Angol przeze mnie pogardzana nacja Angolii. Ale ten facet, a w szczególności profesor Needham, który spędził całe życie w Chinach i jakby swoimi badaniami wykazał, skąd pochodzą europejskie wynalazki. One pochodzą z Chin. To my, biała rasa, kradliśmy na potęgę. Wszędzie, gdzie się tylko dało. Więc obwinianie teraz Chińczyków o kradzież własności intelektualnej europejskiej jest takie... No właśnie. Zostawiam Państwu odpowiedź na pytanie, jakie to jest. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.